oficjalnie długi weekend majowy rozpoczynamy jutro, 1 maja. Jednak w Muzeum Pana Tadeusza rozpoczyna się ten długi weekend właśnie dziś. No i o tym porozmawiamy z naszym gościem w studiu Radia Rodzina. Jest już pan Mariusz Garbera, dyrektor Muzeum Pana Tadeusza. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Tak się składa, że równo 10 lat temu powstało Muzeum Pana Tadeusza, najmłodszy oddział Ossolineum. Jaki był to czas?
Ciężko w to uwierzyć, prawda? Rozmawialiśmy
tak,
z panią redaktor przed chwilką, że to tak szybko zleciało.
Pamiętamy początki.
Oczywiście, ja byłem w zupełnie innym miejscu, w innym muzeum, ale obserwowaliśmy to jako muzealnicy z takim pełnym entuzjazmem, ale też z taką pozytywną zazdrością, że otwiera się tak dobrze przygotowane miejsce, miejsce, które było doskonale uzupełnione o multimedia. Wówczas to była rzecz niezwykle pożądana we wszystkich muzeach. Nie każdy mógł sobie na to pozwolić. Obserwowaliśmy przede wszystkim ogromny remont pięknego, zabytkowego obiektu, kamienicy pod Złotym Słońcem, w samym sercu Dolnego Śląska, we wrocławskim Rynku. I to wszystko nas tak naprawdę, jako powiedzmy grupę zawodową muzealników, napawało taką dumą, taką też ciekawością. Często też przyjeżdżaliśmy i korzystaliśmy z doświadczeń kolegów i koleżanek w Muzeum Pana Tadeusza. Były i odwiedziny studyjne, były też warsztaty różnego rodzaju, były wspaniałe też projekty typu muzealniaki prowadzone przez Muzeum Pana Tadeusza, dzięki którym, można powiedzieć, też wprowadzano taki powiew świeżości, bo tak naprawdę to muzeum i te 10 lat to setki, tysiące zajęć edukacyjnych, warsztatów, lekcji muzealnych. To tak naprawdę kilkaset tysięcy osób, które zwiedziły muzeum przez te 10 lat. To też wspaniałe, duże projekty i wystawiennicze, ale i spotkania autorskie, spotkania z książką, spotkania z tłumaczami, ale i wspaniałe kameralne kino. Więc tak naprawdę Muzeum Pana Tadeusza to często inspiracje. Gdybym miał te 10 lat właśnie zamknąć może w jakimś jednym słowie, to inspiracja. Ale Muzeum Pana Tadeusza i te ostatnie 10 lat to tak naprawdę przynajmniej kilka lat przygotowań i ciężkiej pracy Ossolinek i Ossolińczyków nad tym, żeby to muzeum powstało, bo nie możemy jakby zapominać i myśleć o tym, że ciach, jest rok 2016, Wrocław staje się europejską stolicą kultury, wokół tego wydarzenia też jest przygotowywane otwarcie Muzeum Pana Tadeusza i to Muzeum Pana Tadeusza bierze się znikąd? Nie. To była ciężka praca nad scenariuszami Ossolińczyków, ludzi, którzy z wielką pasją przygotowywali to muzeum przez tak naprawdę kilka lat. Najpierw też powstały pierwsze powiedzmy ekspozycje, które wprowadzały w ogóle ten wątek muzealny do kamienicy ten ossoliński. Bo wcześniej trzeba pamiętać, że w tej kamienicy też było Muzeum Medalierstwa między innymi. Także te ostatnie 10 lat to naprawdę ogrom intensywnej pracy, wiele wspaniałych wydarzeń wystawienniczych, ale też to tak naprawdę są przygotowania i muzeum, które stało się przestrzenią ekspozycyjną dla Ossolineum. Tutaj skarby Muzeum Książąt Lubomirskich, tutaj skarby Biblioteki Ossolińskiej były prezentowane najczęściej, powiedzmy, na szeroką skalę, ale nie tylko, bo te obiekty oczywiście też były wypożyczane na zewnątrz do różnych instytucji, były też pokazywane przy okazji wspaniałych wystaw w Ossolineum, bo te 10 lat wpisuje się w szerszą koncepcję.
Tak, bo w tym roku obchodzimy rok Ossolineum.
Właśnie,
o tym trzeba powiedzieć.
Pani to zaznaczyła. W tym roku we Wrocławiu obchodzimy rok Ossolineum, te 80 lat, kiedy Ossolineum tu we Wrocławiu działa, ale pamiętajmy, że ten rok decyzją naszych parlamentarzystów, decyzją Sejmu jest nazwany rokiem Józefa Maksymiliana Ossolińskiego w 200. rocznicę jego śmierci. Ten wielki życiowy projekt, którym jest Ossolineum, zostaje uhonorowany, zostaje wyeksponowany. Ta postać przecież nie tak dobrze i powszechnie znana zostaje oświetlona, można powiedzieć, i zostaje wypromowana dzięki właśnie temu, że ten rok jest nazwany jego imieniem. I właśnie Muzeum Pana Tadeusza również wpisuje się i w tę koncepcję, bo jesteśmy jednak spadkobiercami, dziedzicami, powiedziałbym kontynuatorami wielkiej myśli Ossolińskiego.
Myślę, że Biblioteka Ossolineum, Biblioteka Ossolińska jest z tego znana, że skrywa w sobie wiele różnych skarbów, jeżeli chodzi o książki. Wy również macie jeden z tych skarbów, o tym powiemy, ale nawiążmy właśnie do tego, co będzie się działo, bo już dziś rozpoczynacie obchody tego dziesięciolecia istnienia Muzeum Pana Tadeusza. Tak. Co przygotowaliście na dzisiejsze popołudnie?
Dzisiaj tak naprawdę w całej Polsce startuje ten długi weekend majowy i no majówka będzie bardzo bogata, jeżeli chodzi o wydarzenia w Ossolineum jako takim, bo to też gmach główny i wystawa Ossolineum, bo to też atrakcje przygotowane właśnie przy Szewskiej, ale to też atrakcje i powiedzmy interesujące wydarzenia towarzyszące przygotowanej przez nas i właśnie dzisiaj otwieranej wystawie Zanim Pan Tadeusz stał się epopeją. Więc dzisiaj jest ten wielki dzień po roku ciężkiej pracy, bo ostatni rok pracowaliśmy tak naprawdę ciężko, no można powiedzieć pod egidą kuratorki wystawy, pod egidą Justyny Zimnej, która jest u nas w Muzeum Pana Tadeusza kustoszem. Pracowaliśmy właśnie nad przygotowaniem wystawy Zanim Pan Tadeusz stał się epopeją. To będzie cykl różnych wydarzeń towarzyszących oczywiście, ale jakby tą najważniejszą częścią jest wystawa i obiekty, które zostały z różnych stron świata wypożyczone, ale też i nasze obiekty ossolińskie, bo w wystawie przede wszystkim biorą udział obiekty z Muzeum Książąt Lubomirskich i z biblioteki naszej narodowej Ossolineum, więc to też te eksponaty bardzo ważne dla nas.
To będą, co będzie można zobaczyć.
Oczywiście, jak najbardziej. To będą rękopisy. Rękopisy przywiezione z Biblioteki Polskiej w Paryżu, z Rzymu, z Ośrodka Badań i Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II, ale to także rękopis bardzo ciekawy, przywieziony z Lwowa, tajemniczy, jeszcze nie eksponowany w Polsce, jeszcze nie pokazywany, ale to także korespondencja, którą wymienił Mickiewicz z Odyńcem, ze swoim bliskim przyjacielem, w której, no właśnie, Mickiewicz zapisał te znamienite i ważne słowa, że oto właśnie skończył Ksiąg Wielkich 12, więc donosi swojemu przyjacielowi, że zakończył 3-letnią pracę nad wielkim dziełem. Właśnie, jak wielkim dziełem? Czy Mickiewicz już wtedy mógł wiedzieć,
tak,
cóż to będzie? Czy to będzie epopeja narodowa?
Powiemy,
no właśnie.
Ale ten tajemniczy rękopis, który przyjechał do nas ze Lwowa, co to jest?
Ten tajemniczy rękopis to inwokacja. I teraz, no oczywiście, jak nasi słuchacze doskonale wiedzą, jak pani redaktor też wie, rękopis Pana Tadeusza znajduje się w zbiorach ossolińskich, ale jest, jakby jego częścią jest też inwokacja i to jest rzecz oczywista. Ale jest też ta druga inwokacja spisana ręką Mickiewicza i obie są oryginalne, no bo obie jakby wyszły spod tej samej dłoni wieszcza. Natomiast ta...
Jak brzmi ta inwokacja? W sensie ona jest taka sama jak ta, którą możemy w epopei.
Finalnie jest bardzo zbliżona. Natomiast ta inwokacja, która jest w rękopisie, w tak zwanym zeszycie marmurkowym, który się znajduje w zbiorach ossolińskich, tam znajduje się jeszcze wiele poprawek. Są skreślenia, nanosi nowe słowa wieszcz, czy nanosił nowe słowa wieszcz. I ta inwokacja jeszcze troszkę się różni od tej, która została wydrukowana w 1834 roku, 28 czerwca. A ta inwokacja właśnie, która jest w zbiorach lwowskich, Ona jest bardzo zbliżona do tej już wydrukowanej i różni się jednak od tej inwokacji, która jest spisana pierwotnie w tym zeszycie marmurkowym słynnym, który jest w naszych zbiorach. Dlatego warto nawet przyjść i sobie to porównać, prawda? Jakie te różnice tam są. I jest to rzecz ciekawa, ponieważ jeden z XIX-wiecznych kolekcjonerów rękopisów poprosił właśnie Mickiewicza o to, aby przygotował mu odręczny, no powiedzielibyśmy odpis, kopię odręczną, ale tak naprawdę no też zarazem oryginał, prawda, tej inwokacji. Chciał mieć taką, ten autograf inwokacji w swoim zbiorze, w którym miał na pewno autografy różnych dzieł, różnych znanych mężów. No i w takich dziwnych, tajemniczych troszkę okolicznościach znalazło się to wszystko też w zbiorach Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego we Lwowie. Więc no tutaj warto przyjść choćby dlatego, żeby zobaczyć ten obiekt, który, tak jak mówię, no, znany jest od lat 70. Właściwie pojawił się na szeroką skalę w publikacjach polskich nieco później. Nie był nigdy wypożyczany do Polski, nie był eksponowany w Polsce. Dlatego warto go zobaczyć, bo kto wie, kiedy jeszcze będziemy mogli mieć z nim styczność, a teraz jest tu we Wrocławiu, w sercu Dolnego Śląska.
No więc wystarczy po prostu przejść się na rynek, ale proszę powiedzieć, wystawę rozpoczynamy dziś, o godzinie 17 jest wernisaż. Do kiedy będziemy mogli ją oglądać?
To jest bardzo krótka wystawa. Pamiętajmy, że mamy do czynienia ze zbiorami szczególnej wagi i ze zbiorami bardzo wrażliwymi. To wszystko są obiekty spisane na papierze, który jest bardzo wrażliwy, bardzo światłoczuły. Wystawa będzie trwała tylko miesiąc. 31 maja kończymy tak naprawdę wystawę i obiekty wracają do, w różnym czasie oczywiście, bo to nie jest tak, że 31 maja rozjeżdżają się te obiekty, ale wystawa jest demontowana. Więc czas start tak naprawdę został nam miesiąc, żeby zobaczyć tę wystawę. I tak naprawdę dzisiaj jest wyjątkowy moment, dzisiaj jest wernisaż, podczas którego będzie można spotkać się z osobami zaangażowanymi w tworzenie tej wystawy, porozmawiać z nimi, podpytać o pewne rzeczy. Będzie można też wysłuchać chóru kameralnego, który zaśpiewa na dziedzińcu z okazji naszego dziesięciolecia. Będzie można zwiedzić wystawę. No i to może być takie ciekawe, wsłuchując się w romantyczne nuty, które będą wybrzmiewały z naszego fortepianu na żywo, bo tutaj pianista będzie przygrywał dla zwiedzających podczas zwiedzania wystawy. Będzie to też okazja do tego, aby odebrać katalog wystawy, który myślę też wiele wnosi. Jest to zbiór bardzo ciekawych artykułów przedstawiających różne obiekty. Tutaj zaangażowały się osoby pracujące w naszych partnerskich instytucjach, z których wypożyczaliśmy obiekty. Różne obiekty trzeba powiedzieć, bo to nie tylko rękopisy. I to jest też ciekawe, bo wiele tu powiedzieliśmy o rękopisach. Ale może najpierw skończę o tym katalogu. Zatem dzisiaj odbierzecie Państwo katalog podczas wernisażu i co ciekawe, ten katalog będzie dla Was dostępny zupełnie darmowo, a to dzięki Fundacji KGHM Polska Miedź, która przekazała darowiznę Zakładowi Narodowemu imienia Ossolińskich. Dzięki tej darowiźnie wydrukowaliśmy piękny katalog, a Państwo no, musicie się tylko pośpieszyć, ponieważ katalog będzie rozdawany zgodnie z kolejnością zwiedzania muzeum. Każdy może odebrać ten drukowany, piękny katalog. A dzięki temu też pojawiła się wystawa planszowa, plenerowa na ulicy Świdnickiej, więc poruszając się powiedzmy z rynku w kierunku dworca, czy z dworca w kierunku rynku, miniecie plansze ukazujące no właśnie różne ważne aspekty związane z panem Tadeuszem, także słynną konserwację, tak zwaną kąpiel pana Tadeusza z roku 2009, kiedy to rękopis przeszedł taką gruntowną konserwację profesjonalną u nas w Ossolineum. To wszystko właściwie już na Państwa czeka. O 17 spotykamy się w kamienicy pod Złotym Słońcem we Wrocławiu i świętujemy dziesięciolecie Muzeum Pana Tadeusza. No jak jest dziesięciolecie, jak są urodziny, to też musi być tort.
Wspomnieliśmy o rękopisach, które będzie można zobaczyć, ale powiedział pan, że to nie tylko rękopisy, tylko również inne przedmioty, które towarzyszyły Mickiewiczowi.
Tak, w tej wystawie skupiamy się na procesie twórczym. Skupiamy się na tym wszystkim, co działo się, powiedzmy, w tym okresie blisko 3 lat, kiedy Mickiewicz pracował nad swoim dziełem. I trzeba pamiętać, że kiedy zaczynał, to przedstawiał to dzieło swoim przyjaciołom, a i oni mieli bardzo ważne znaczenie dla Mickiewicza, ponieważ poniekąd recenzowali jego pracę, wspierali go w tym procesie twórczym. A no właśnie, kiedy przedstawiał swoje dzieło przyjaciołom, to przedstawiał je jako poema wiejskie, jako taką historię romantyczną młodego człowieka rozkochanego właśnie w dwóch niewiastach. No towarzyszyły oczywiście Wieszczowi różne rzeczy, no jak to przy procesie twórczym, jak to przy pisaniu, kiedy teraz siadamy do klawiatury, mamy napisać jakiś tekst, to zawsze jest jakiś kubek z kawą, smartfon, słuchawki, coś tam nam zawsze towarzyszy.
A w przypadku Mickiewicza? Co
a tutaj, no ze smartfonem to byłoby ciężko wtedy, prawda? Ale był to zegarek i ten zegarek znajduje się w jednej z naszych gablot. No, była to fajka, tego oczywiście na antenie nie polecamy i odradzamy szczególnie, ale jednak była to fajka, bo z tej fajki, z tytoniu Mickiewicz podobno chętnie korzystał. Był to oczywiście kałamarz. Pamiętajmy, że rękopisy są spisane atramentem. No akurat w przypadku naszego rękopisu to jest atrament galusowo-żelazowy. No niestety nie pokażemy pióra, ale tu zachęcimy do wyprawy, bo te obiekty, o których mówię, które towarzyszyły Mickiewiczowi, które były pewnymi pamiątkami, czy są teraz pewnymi pamiątkami, przybliżają nas poniekąd do tej wielkiej postaci, ułatwiają nam w pewnym wyobrażeniu sobie tej postaci, tego procesu twórczego, tego jak siedział nad kartkami papieru, prawda? To te obiekty wypożyczyliśmy akurat dzięki współpracy i wypożyczyliśmy je od Muzeum Literatury w Warszawie imienia Adama Mickiewicza. Wspaniałe muzeum przy rynku warszawskim. Warto się wybrać. Tam teraz na przykład zobaczycie pióro Mickiewicza, którym spisywał czy kreślił swoje litery. Podobne pióro zobaczycie w Bibliotece Polskiej w Paryżu. Warto, przechadzając się przy katedrze Notre Dame, przejść na drugą stronę rzeki i wejść do Biblioteki Polskiej w Paryżu, malowniczo, pięknie położonej, ze wspaniałymi zbiorami. To pióro też zobaczyć.
Czyli tu już nie tylko podróże po Polsce, ale i po Europie nam się kłaniają.
Tak, zdecydowanie tak, ponieważ te pamiątki po Mickiewiczu są rozsiane po różnych miejscach. Myślę, że obiekt taki, powiedzmy, który nas przybliża do Wieszcza, no poniekąd często jawi się trochę jako relikwia, prawda? To też obiekt, który miał nas przybliżać, wspierać w wierze, powiedzmy, w przeżywaniu głębszym wiary, tutaj przybliża, nieco lepiej pokazuje tę stronę taką warsztatową tego procesu twórczego. Jest to na pewno świadek historii, pokazuje, jak to wtedy było, no bo już ten zegarek towarzyszący pokazuje, że no, ludzie zaczynali żyć niemalże na czas, tak? Gdzieś się umawiali pewnie na te godziny i tak dalej, i tak dalej. A i Wieszcz skarżył się na ten czas, który tak płynie na nudnym przepisywaniu, bo jeszcze sam proces twórczy, to pisanie, tworzenie tego dzieła, to było zajmujące, natomiast przepisywanie, praca redaktorska ogromnie go nudziły, on był niemalże przykuty do stołu i narzekał na to, że po prostu musi niczym uczniak tam przepisywać do czystopisu i sprawdzać kolejne wiersze i sprawdzać słowa i tak dalej i poprawiać. I to nie było to, w czym się dobrze czuł.
Myślę, że każdy z nas to doświadczenie ma gdzieś tam, prawda, ze szkoły, gdzie się przepisywało na czysto wypracowanie.
Dokładnie.
Ale przejdźmy
tak
do samego pana Tadeusza, do poematu, bo też o nim musimy powiedzieć. Czy on faktycznie był skazany na sukces? No bo, tak jak pan tu powiedział, historia chłopaka rozkochanego w dwóch kobietach, czy to wróżyło sukces?
Ciężko powiedzieć tak naprawdę, czy to wróżyło sukces. Tak jak czytam wspomnienia różnych wielkich postaci tamtych czasów, które obcowały z tym dziełem zaraz, powiedzmy, świeżo po jego wydaniu, lub znały fragmenty w trakcie, powiedzmy, pisania, to były to bardzo pozytywne opinie. To trochę tak, jak dzisiaj idziemy do jakiejś księgarni, bierzemy sobie książkę i z tyłu czytamy, są jakieś wielkie nagłówki dużych czasopism i tam krytycy się wypowiadają, bestseller tam na skalę i tak dalej, i tak dalej. Tak to było przedstawiane przez osoby żyjące w czasach Mickiewicza, przez osoby, które jego twórczość znały. Słowacki, który przecież nie przepadał za Mickiewiczem, później wypowiadał się niezbyt pozytywnie o samej epopei, ale początkowo nawet w listach do matki bardzo chwalił i pokazywał wielkość tego poematu. Spotkałem się z jedną negatywną opinią, w której to zarzucano, że nieokreślony był jeszcze wtedy wieszczem, ale poeta przedstawia jakieś sielskie, anielskie amory na wsi, a powinien zapalać do buntu, do walki. No ale przecież to pokrzepienie serca na emigracji, te obrazy, które odświeżały pamięć o utraconej ojczyźnie, one też miały znaczenie, a i nie można tego zarzucić Mickiewiczowi, że nie zapalał, czy nie wspierał, nie wskrzeszał tego ducha walki, a sam i niejedną misję podejmował w tym celu, żeby nawet oddziały formować do tego, aby walczyć o niepodległość. Ten odbiór był różny, ale było to poczucie wielkości. Trzeba też pamiętać, że bardzo szybko rękopis był na przykład zastawiany czy sprzedawany i był chętnie jakby kupowany przez różne osoby, co pokazuje, że miał znaczenie, jak i całe dzieło miało znaczenie dla osób, które z nim obcowały. No i Mickiewicz też nie był postacią anonimową. On był jednak postacią wielkiego formatu. Tak. Trzeba pamiętać, że już wówczas to była postać rozpoznawalna. To była postać, która bywała na salonach i drezdeńskich, i paryskich, gdzie improwizował. To była postać, która już wykładała literaturę, był chętnie czytywany, więc to też ma swoje znaczenie. No i ten odbiór był dosyć szeroki tego dzieła, a i opinie, jednak to, z czym się spotykam, były pozytywne, ale zastrzegam sobie, mogę błądzić, nie jestem specjalistą w tym zakresie, jestem skromnym mediewistą, natomiast sporo pracy też za mną, bo nie ukrywam, że ta wystawa stała się dla mnie bardzo istotna i też bardzo starałem się wspierać jej powstawania, a i musiałem się po prostu uczciwie dokształcić, bo nie wypada nie interesować się i nie znać, a jest to naprawdę pasjonująca literatura, a nawet i historia przede wszystkim.
Którą możemy poznać właśnie w Muzeum Pana Tadeusza.
Tak.
Też już musimy powrócić z tych czasów mickiewiczowskich do zbliżającego się długiego weekendu.
No tak,
powiedzmy, co się wydarzy? Rozpoczynamy wystawą, ale co się wydarzy też w innych oddziałach Ossolineum w czasie tego długiego weekendu? Co przygotowaliście dla odwiedzających?
Warto z nami być na pewno 2 maja. 2 maja w gmachu głównym przy Szewskiej. Zobaczycie Państwo dwie ciekawe wystawy. Uważam, że fantastyczne naprawdę o Ossolineum, czyli o zbiorach ossolińskich i o historii Ossolineum. Nie tylko tej najdawniejszej historii i o początkach Ossolineum, ale też o tej historii wrocławskiej. Tam dokonaliśmy świeżo wymiany eksponatów, więc już ta wystawa jest w nowej odsłonie. Warto, 2 maja przypominam, zwłaszcza, że będziecie mogli Państwo skorzystać z oprowadzań, ale też warto zapoznać się z wystawą ukazującą twórczość Hasiora. To jest naprawdę dobra wystawa i to też 2 maja, więc tutaj zapraszamy. To jest też okazja do pewnego wysiłku. Zachęcam do tego, aby Państwo weszli w nasze media społecznościowe, otworzyli stronę internetową i nieco sobie przybliżyli. A robię to też celowo, bo ta rozpoznawalność to jest coś, na czym ciągle nam zależy. Natomiast 1, 2 i 3 maja to jest na pewno świetna okazja do tego, żeby zapoznać się w Muzeum Pana Tadeusza z wystawą Zanim Pan Tadeusz stał się epopeją, ale też żeby zapoznać się z Ogrodem Wypowiedzianych Słów, z piękną wystawą artystki pochodzącej z Wrocławia, Ewy Rozano. To jest doskonała, uważam, wystawa, którą otworzyliśmy 10 kwietnia tego roku. Ona jest jeszcze przecież bardzo świeża. Warto zajrzeć i zobaczyć tę wystawę. Zresztą niedawno nawet tutaj na antenie Radia Rodzina pani Ewa gościła i zapowiadała tęże wystawę. Warto wziąć udział w oprowadzaniach kuratorskich, ale nie tylko w oprowadzaniach kuratorskich, co w wydarzeniach towarzyszących 1, 2 i 3 maja. Będą to bardzo ciekawe rzeczy i tutaj może taki moment, który poruszy i zachęci, bo to też będzie taka chwila, kiedy skupimy się na trochę kontrowersyjnym może temacie, ale na tych wszystkich miłościach i rozterkach miłosnych nie pana Tadeusza, ale Adama Mickiewicza i na tych wszystkich romansach, które są mu być może słusznie, a może niesłusznie. Przyjrzyjmy się tej kwestii, rozstrzygnijmy ją, zobaczmy ją w Muzeum Pana Tadeusza, więc będzie to i taka okazja. A ja wybiegnę troszeczkę poza majówkę, bo myślę, że warto. 5 maja będzie oprowadzanie kuratorskie Justyny Zimnej. Dla nas wyjątkowe, szczególne, ponieważ podczas tego oprowadzania przygotowaliśmy tłumaczenie na polski język migowy. Więc tutaj też bardzo leży nam na sercu dostępność tej wystawy. I tu zachęcam wszystkie osoby, które właśnie potrzebują tego wprowadzenia z polskim językiem migowym. 5 maja warto być z nami, warto to przekazać osobom, które wymagają tego tłumaczenia. Jeśli znacie Państwo takie osoby, jeśli są takie osoby pośród Waszych bliskich, zachęćcie, wybierzcie się z nimi na to oprowadzanie. Myślę, że to będzie też ciekawa propozycja.
Czyli więcej szczegółów o tym całym programie majówkowym i pozamajówkowym możemy szukać na stronie Ossolineum Muzeum Pana Tadeusza i na mediach społecznościowych. Do tego zachęcamy oczywiście. A ja przypomnę, naszym gościem był dziś Mariusz Garbera, dyrektor Muzeum Pana Tadeusza. Bardzo serdecznie dziękuję za przeniesienie nas w czasy Mickiewicza, ale też i zaproszenie na majówkę z Muzeum Pana Tadeusza i z Ossolineum.
Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia.